wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. I to taka jest prawda. Dobrze, moi kochani, mam dzisiaj taki dosyć trochę trudny temat i dosyć dłuższy temat, więc chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian, pierwszy rozdział i przeczytali pierwsze 11 rozdziałów.
Przerobiony.
No. Także chwała Bogu. Więc zobaczymy. Może tak jak tutaj mówicie, że przerobiony, ale czasami się skupiamy na czymś innym. Ja bym chciał się skupić na czymś takim szczególnym, co dzisiaj też jest takie dosyć trudne dla wielu ludzi. I w Kościele się pojawia z tego powodu dużo niezgody i problemów. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie to się pełnił aż do Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w sercu swoim. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Abym Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich, serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. A oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co niesłuszne. I abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I to jest takim wstępem, ale ja chciałbym, żebyśmy się trochę skupili na tym, co Paweł mówi, abyśmy byli pełni czego? Poznania i doznania. No i co to jest, to poznanie i to doznanie? Dzisiaj w Kościele jedni się zachowują jak Żydzi często, a inni jak Grecy. Czyli jedni znaków szukają, a drudzy mądrości dociekują. Nie mogą się ci ludzie zgodzić, często oskarżają się o herezję, chrześcijanie sobie często ubliżają z tego powodu, nie szanują się z tego powodu. I myślę, że to jest bardzo poważny problem dla dzisiejszego Kościoła i zagrożenie w ogóle dla Kościoła, bo widzimy, że też z tego powodu wiele rozłamów jest. Jedni chcą Boga przeżywać, doświadczać, a drudzy chcą być mądrzy, taką mieć wiedzę i tacy być ułożeni. Ogólnie uważam, że jedna i druga strona powinna się nawrócić. Kiedy myślimy o poznawaniu, co mamy na myśli o tym poznaniu? Kiedy czytam Słowo Boże, nie chodzi w ogóle o poznanie takie logiczne. Nie chodzi o zrozumienie Pisma Świętego. Wczoraj Piotrek nam zafundował wykłady w muzeum. Byliśmy, był taki doktor z socjologii i miał wykłady na temat Holokaustów. Nie, ludobójstwa dokładnie, ludobójstwa. I co ciekawe, że ten człowiek bardzo dobrze znał Biblię, bo się interesuje ludobójstwem. Więc kiedy czytasz Stary Testament, jest tam mnóstwo ludobójstwa. Sodoma, Gomora, potop i tak dalej, i tak dalej. Więc on bardzo dobrze znał Biblię, ale nie był odrodzony. Więc kiedy mówimy o poznaniu Boga, o tym poznaniu Pisma Świętego, wcale nie myślę o takim poznaniu logicznym. Wcale nie myślę o zrozumieniu tego, co Biblia mówi, bo do tego nie trzeba w ogóle Boga czasami. Po prostu przeczytać, można wziąć dobry komentarz. Nie mówię o zrozumieniu, które wynika z jakiejś książki, nie mówię o zrozumieniu, które wynika z jakiegoś komentarza, chociaż nie mówię, że one są złe, że nie są pomocne i jakoś nie niosą nam też jakiegoś poznania. Ale nie chcę mówić tylko o takim zrozumieniu Pisma Świętego. Nie chcę, żebyśmy myśleli, że to jest tylko takie poznanie teologiczne, gdzieś w seminarium, gdzieś na studiach. Wielu ludzi po prostu studiuje w różnych szkołach teologicznych i studiuje teologię, nie będąc w ogóle wierzącymi. Dlatego, że jest jakiś, może być dobry, gdzieś później wykłada, może mieć pracę z tego powodu. I nie wiem, czy znacie taką anegdotę z balonem. Jak dwóch ludzi postanowiło sobie polatać balonem i wylecieli, i lecieli, i lecieli, i gdzieś zgubili drogę i nie wiedzieli, jak wrócić. I jeden do drugiego mówi, słuchaj, może obniżmy lot i poszukajmy jakiegoś człowieka, może nam wskaże drogę, dokąd powinniśmy polecieć dalej. Obniżyli lot i znalazł się tam jakiś człowiek przy drodze i mówią, ej, ty tam na dole, gdzie my jesteśmy? A on mówi, na moje oko to w balonie. Oni się wzbili w górę, lecą i mówią, ty, to chyba był jakiś teolog. A on mówi, czemu tak sądzisz? Bo prawdę nam powiedział, ale wcale nam nie pomógł. Więc nie chodzi o taką prawdę. Nie chodzi o taką prawdę teologiczną, czasami wykładnię znajomość Słowa Bożego, ale chodzi o to, co powiedział Jezus, że jeśli Duch Święty przyjdzie, wprowadzi nas we wszelką prawdę. Że prawda bez objawienia Ducha Świętego jest tylko wiedzą, nie jest życiem. Zobaczcie, że w czasach Jezusa najmądrzejsi ludzie, to kto to byli? Faryzeusze. Najbardziej wykształceni, znali Biblię praktycznie na pamięć. Jeżeli czytamy Biblię i czytamy trochę te szkoły faryzejskie, to taki faryzeusz, on musiał 5 mojżeszowych na pamięć znać. Kto z nas zna dzisiaj? Chociaż jedną. Nie? Więc zobaczcie, że oni byli bardzo wykształceni. Byli bardzo to mądrzy ludzie. Jednak tego, co przyniósł Jezus, nie potrafili zrozumieć. Więc jeśli chodzi o poznanie, nie chodzi o takie tylko intelektualne, które pochodzi od jakiegoś pastora, z jakiejś książki i powtarzanie czasami tego jak mantrę. Czasami słucham ludzi i widzę, że oni w ogóle nie mają swojego zdania. Oni tylko powtarzają to, gdzie coś czytają. Potrafią tylko zacytować to, gdzie wyczytali w jakimś komentarzu, w jakiejś książce, usłyszeli w jakimś kazaniu, ale kiedy zaczyna się ich pytać, żeby powiedzieli o swoim życiu coś, o doświadczeniu, o tym, jak to słowo żyje w ich życiu, jak się sprawdza w ich życiu, to nagle znikają z dyskusji. To jest takie, myślę, że problematyczne. Druga kwestia, te doznania. Co my rozumiemy właśnie myśląc o doznaniach? Nie? Kiedy ja o tym myślę, wcale nie chodzi mi o jakieś tam, jak dzisiaj to jest modne, przewracanie się, upadanie, przeżywanie, podnoszenie rąk i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o jakieś emocjonalne doznania. Nie chodzi o to, żeby emocjonalnie się fajnie poczuć, żeby mi w sercu zagrało, żebym tak, wiecie, sobie gdzieś tam mi się nogi ugięły, żebym sobie gdzieś tam usiadł. Też nie chodzi, że myślę, że dojrzały chrześcijanin, który ma właściwe poznanie, będzie miał też właściwe doznanie. I będzie umiał rozróżnić doznanie prawdziwe od nieprawdziwego. Dzisiaj takie właśnie jest modne, że wielu ludzi chce jakby tych doznań różnych doświadczać, przeżywać, że oni tam jak pójdą gdzieś, że tam, wiecie, na jakieś nabożeństwo, żeby było och i ach. I ja jak myślę sobie czasami, ja ich rozumiem. Pragnienie mają dobre. No kto nie chciałby doświadczać Boga? Kto nie chciałby przeżywać obecności Bożej? Kto nie chciałby być przeniknięty, jak to mówi Paweł dzisiaj do Efezjan, pełnią mocą Bożą? Kto by nie chciał powiedzieć komuś Ewangelii i tu, żeby się od razu grzesznik nawrócił? I tak dalej, i tak dalej. Nie? To, że ktoś ma pragnienie, nie znaczy, że to, co mu się podaje, jest szczere. Nie? Że ktoś po prostu ma pragnienie i na bazie tego pragnienia może być oszukany, może być zwiedziony, może być okłamany. Wielu z nas ma różne pragnienia i kiedy się modlimy, okazuje się, że czasami są niewłaściwe. Też kiedy nawracaliśmy się, to co było pierwsze, poznanie czy doznanie? U mnie było doznanie. Ja nie znałem Ewangelii, nie słyszałem Ewangelii, nie czytałem Pisma Świętego, nie czytałem żadnej ulotki. Poszłem do zboru, ludzie śpiewali, modlili się, poczułem się grzesznikiem, zacząłem płakać i wyznawać moje grzechy. Doświadczyłem Boga, przeżyłem doznanie. Kiedy by ktoś mnie zapytał, w co ja wierzę, ja bym nie potrafił powiedzieć. Tak? Ja bym jak ten ślepy. Mówi, czy on jest prorokiem, czy nie jest? Ja nie wiem. Byłem ślepy, teraz widzę. Nie umiałbym wyjaśnić, kim jest Chrystus. Nie umiałbym przedstawić Jezusa. Nie? Ale bym mógł wszędzie opowiadać, czego doświadczyłem. Jak Bóg się dotknął mojego serca. Mógłbym powiedzieć, byłem złodziejem, nie jestem. Byłem bluźniercą, nie jestem. Może wiedzy nie mam. Może poznania nie mam. Mogę nawet błądzić. Jednym z ulubionych autorów moich początków chrześcijaństwa, trzymajcie się mocno, był Ulf Ekman. Bardzo lubiłem jego książki. Wiecie co? Uważam, że na tym etapie mojego życia były bardzo dobre dla mnie. Dlaczego? Mówiły o modlitwie. Ja nie rozumiałem wielu rzeczy, nie znałem Biblii, ale zachęcały mnie do tego, żeby się modlić. Modliłem się i modliłem, i szukałem Boga, i szczerze. Kiedy wziąłem tą książkę jakieś chyba 2 lata temu do ręki, sobie myślę, ale bzdury. Kto to napisał w ogóle? Kiedy przyszło poznanie, kiedy zacząłem czytać Biblię i tak dalej, zaczął przyjść poznanie. Więc jedno i drugie musi iść w parze w naszym życiu i powinniśmy nie, czasami nie atakować się nawzajem, nie obrażać się na ludzi, nie krytykować czasem. Oczywiście to musimy ocenić, czy to, co oni robią, jest słuszne. Ale też musimy wziąć pod uwagę, że może nie ma poznania właściwego, że może trzeba by było z tym człowiekiem porozmawiać. Kiedy czasami głoszę Ewangelię i przychodzą do mnie ludzie, mówią mi o różnych doświadczeniach z Bogiem. Nie mam prawa ocenić, czy tak jest, czy tak nie jest. Bo nie wiem. Czasami ludzie ci powiedzą dziwną rzecz. Kiedy czytasz Biblię, od Starego do Nowego Testamentu Bóg robił strasznie dziwne rzeczy. Co byście pomyśleli, kiedy przyszedł do was człowiek, jak Izajasz i prawie chodził nago i głosił Ewangelię, bo Bóg mu kazał. Ja bym powiedział, to żaden Bóg, człowieku, coś ty nawyprawiał. Ja zobaczcie, że Biblia pokazuje strasznie czasami dziwne rzeczy. Albo jak Ezechielowi umarła żona, a Bóg do niego mówi, nie płacz. Mówi, nie przejmuj się tym w ogóle. Idź głoś Ewangelię. No to co byście powiedzieli? Żona ci zmarła, chłopie, ty idź żonę pochowaj. Zobaczcie, że Biblia przedstawia nam różne dziwne rzeczy, które się wydarzały. Były one różne oceniane. Najbardziej możemy tego doświadczyć na Jezusie Chrystusie. Jak faryzeusze Jego oceniali. I Jego postawę, Jego zachowania i to, co robił. Nazywali to, że kto to robi? Diabeł. I tak dalej, i tak dalej. I chciałbym najpierw trochę nam wersetów przytoczyć, które bardzo ciekawe coś pokazują na temat tego poznawania i doznawania, że one musi iść za rękę. One musi iść razem w parze. Kiedy dla mnie człowiek, który ma ogromne poznanie bez doświadczenia, bez przeżywania, jest tak samo niebezpieczny, jak ten, który ma tylko przeżycia bez poznania. Jednego i drugiego po prostu się obawiam, bo nie wiem, co mi może wykręcić, jaki numer. Więc może pierwsze przeczytajmy do Efezjan. Tam będzie trzeci rozdział listu do Efezjan. Teraz powiem dokładnie. Tak, trzeci rozdział. Chciałem właśnie te kilka wersetów na ten temat. Trzeci rozdział od 14 do 21 wersetu. Paweł mówi tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłość zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście stali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, temu zaś, który według mocy działającej nas potrafi daleko więcej uczynić ponad wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali pełni całkowicie pełnią Bożą. Zobaczcie, że znowu to jest połączone. Że się nie da tego rozdzielać. Że to poznanie, które doświadczam, też wpływa na to, że doświadczam Boga. Że coraz bardziej Go poznaję, a teraz coraz bardziej Go wypełnia mnie to. Wypełnia mnie to, kiedy służę, kiedy głoszę Ewangelię. Ja to widzę. Ja tego doświadczam, ja to przeżywam. To nie jest tylko wiedza. To nie jest tylko to, że ja wiem o Bogu. Kiedy otworzymy pierwszy list Jana, pamiętacie, jaki jest pierwszy werset? Kto pamięta? Jeszcze raz. Pierwszy list Jana, pierwszy werset. Jan mówi tak. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. Zobaczcie, że trzy rzeczy. Nie tylko usłyszeć Słowo Boże, nie tylko zobaczyć to, ale samego tego też dotknąć. Mówi, cośmy widzieli i cośmy usłyszeli i czego żeśmy dotknęli. Co z tego, że ktoś usłyszy i zobaczy, ale nie przeżyje? Co z tego, że ktoś ma wiedzę i zrozumienie dobrze, ale to nie widać w jego życiu tego. Nie przejawia się to w jego życiu. Nie ma tego ostatniego efektu. Więc widzimy, że jeszcze jest kilka wersetów, kiedy w Biblii bardzo dosyć sporo Paweł mówi, będę się modlił duchem i będę się modlił rozumem. Że też się nie da rozdzielać jednego od drugiego. To Koryntianie mieli z tym problem. Właśnie oddzielali. Rozum od ducha, duch od rozumu. Im bardziej mądro, no to nie, to taki lepszy chrześcijan. Nie, im bardziej taki duchowy i tam różne rzeczy odpala. To taki jest lepszy. No nie, Biblia nam pokazuje, że to powinno w naszym życiu iść w parze. Każdego dnia, dzień po dniu, krok po kroku, bardziej lub mocniej, więcej lub mniej, ale powinno być połączone, że to, co wiem, to, co przeczytałem, to, co mi Duch Święty objawia i czego doświadczam, widać na zewnątrz. Nie? Że ktoś przychodzi i mówi, bracie, ja widzę, że ty jesteś inny. Nie? Że kiedy głosisz Ewangelię, albo mówisz ludziom, albo rozmawiasz z nimi, albo modlisz się, oni też tego doświadczają z twojej strony. W Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, widzimy to, też to ciekawe było, że Bóg kazał swoim nauczycielom, prorokom, uczyć nie tylko Słowa Bożego, ale też uczyć tego, co przeżyli. Pamiętacie? Że będziesz wpajał nie tylko to wiedzę z Biblii, nie tylko pięć mojżeszowych, zakon będziesz im wpajał, ale też będziesz ciągle im przypominał, co Bóg uczynił pośród nich. Nawet kazał im kamienie zabierać, stawiać, pamiątki, pomniki, żeby pamiętali, że to Bóg uczynił. Nie, że powiedział tylko. Żeby wspominali, nie wiem, czy pamiętacie, jakie były słowa Gedeona, kiedy Bóg do niego mówi, mężu waleczny. Mówi, gdzie są te wszystkie wspaniałe dzieła, o których opowiadali ojcowie nasi? Gdzie one są? Co z tego, że my wiemy, że ty jesteś Bogiem Wszechmogącym? Co z tego, że my wiemy, że powinniśmy żyć bez grzechu i tak dalej? Ale gdzie są te dzieła? No i Bóg im tłumaczy, że to z powodu grzechów nie ma i tak dalej. Ale jednak widzimy, że w Starym i w Nowym Testamencie Bóg pokazuje nam i zachęca, że to powinno iść razem, że powinniśmy doświadczyć tego. I właśnie te dwie grupy, myślę, że bardzo dużą szkodę sobie wyrządzają nawzajem. I to jest czasami bardzo przykre. Patrząc na to, że widzisz jednych i gadają na drugich, tamci na tych. To jest, myślę, że przykre i dużo szkody wyrządza i bardzo smutne dla Kościoła. Ale widzimy, że Pan nasz jest naszą mocą i naszą mądrością. Że Pan jest tym, który nam się objawia, ale też ten, który do nas mówi. Żebyśmy po właściwych drogach chodzili i na tych właściwych drogach mieli właściwe doznania i właściwe doświadczenia z Bogiem. I teraz powiem, dlaczego jest nam potrzebne tak bardzo poznanie? Żebyśmy znali Boga, to raz. Dwa, żebyśmy umieli odróżnić od tego, co Boże, a co nie Boże. Od tego, co czyste, a tego, co nieczyste. Znaczy, że to Paweł właśnie powiedział to tam właśnie we Filipian, żebyście umieli odróżnić tego, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Od tego czyste, co nieczyste. Znaczy, że kiedy apostołowie mówili o przyszłych czasach i co będzie, to mówili na przykład, że przyjdą fałszywi prorocy. Nie? Ale zobaczcie, że Biblia nigdzie nie mówi, że nie będzie prawdziwych proroków. Biblia tego nie mówi. Nie, oni mówili, że ostrzegali, jak rozpoznać fałszywego. Mówi, że przyjdą fałszywi nauczyciele, że będą zwodziciele. Oni nie uczyli, że przyjdą czasy, że nie będzie nauczycieli. Że nie przyjdą czasy, że nie będzie prawdziwego Słowa Bożego. Nie, Jezus nauczał i apostołowie nauczyli, że przyjdą czasy, że będzie prawdziwe i będzie fałszywe. Już widzimy w Ewangelii i widzimy w Piśmie Świętym, że długo na to nie trzeba było czekać. Kiedy Paweł mówi, wyjdą nawet spośród was. I tak dalej, i tak dalej. Więc Pismo się nas uczy, że powinniśmy umieć rozróżniać. Do tego jest nam właśnie potrzebna mądrość, rozwaga. Nie? Żeby rozróżnić, które doświadczenie jest z Boga, a które doświadczenie z Boga nie jest. Nie? Jest to czasami nawet bardzo trudne. Bo zobaczcie, że Pismo Święte nas uczy, że diabeł przychodzi jako anioł światłości. To więc jakie rzeczy będzie robił? Imitował będzie. I mam takie pytanie. Oto takie przesłanie, że w swoich prostach mówi tak, żebyście się modlili, pościli, słuchali Słowa Bożego i głosili Ewangelię. Czy byście się z tym zgodzili? Czy jest w tym coś złego? A dalej Maria mówi w swoich objawieniach tak, nie? Abyście odprawiali różaniec, abyście mnie czcili i tak dalej, i tak dalej. Właśnie i człowiek, który zna Słowo Boże i człowiek, który czyta Słowo Boże, powie, pierwsza część była dobra, ale druga już jest fałszywa. Więc wiemy, że to jest fałszywe przesłanie. Ale człowiek, który nie zna, który na co dzień słucha, no słyszy, że trzeba się modlić, czytać Biblię, pościć, no to normalne. Przecież to każdy powinien robić. Więc automatycznie będzie wierzył w drugą często część. Dlatego, że nie ma w nim poznania. Piotr mówi tak, lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki I zapiera się Pana, który odkupił ich, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. I naszym zadaniem wierzących nie jest krytykować wszystkiego, co się pojawia, tylko umieć rozpoznać, co jest złe, a co jest dobre. Co jest słuszne, a co jest niesłuszne. I bez właściwego zrozumienia słowa, bez poznania z wysokości, bez poznania od Boga, nie jesteśmy z tego w stanie zrobić. Znaczy, że dlaczego ludzie tak znający Słowo Boże nie potrafili rozpoznać w Jezusie Mesjasza? Dlaczego nawet wierzący apostołowie nie potrafili w nim rozpoznać Mesjasza? Kiedy szli do Emaus, płakali, zanosili się tam i że był Mesjasz, ale go nie ma, że tutaj miał im powiedzieć, miał wyzwolić Izraela. Jezus mówi, co pamiętacie, co powiedział do nich? Głupi i gnuśnego serca. Żeby uwierzyć. Tak ciężko wam uwierzyć w to, co powiedziałem? I tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że tam brakowało tego poznania. Więc kiedy coś się wydarza, nie możemy czasami od razu powiedzieć, zweryfikować, że to nie Bóg. Bo nie wiemy. Powinniśmy dobrze to zbadać. Powinniśmy czasem nawet poczekać. Powinniśmy wstrzymać się często od komentarzy. Dzisiaj jest tak, że jest internet, Facebook, coś się tam pojawi i od razu komentarze lecą. Lecą takie po prostu i tak dalej. I tam od razu jazda się robi, kłótnia, już później wyzwiska, no i później trzeba się usuwać, bo to już źle wpływa na wszystko. Ostatnio bardzo fajny film obejrzałem. Krótki filmik z prawosławia. I to był film na temat modlitwy. Musielibyście go zobaczyć, on jest tam gdzieś tam, nawet u mnie wrzuciłem go, można cały obejrzeć, nawet ja tam wyrywek. Bardzo ciekawy film. I oczywiście nie z wszystkim się bym zgodził w tym filmie i tak dalej. Ale film polega na tym, że ktoś mówi, że na wyspie żyje trzech świętych ludzi. No i ten duchowny, prawosławny, taki wielki duchowny, który tam 50 lat w służbie i tak dalej, mówi, jacy tam święci, kto tam żyje? I tak dalej. Mówi, gdzie to? Jakiś mnisi? Nie, to rybacy. Rybacy, święci? I tak dalej. Mówi, dobra, to pojedźmy, zobaczmy. No i zajeżdża na tą wyspę, no i mówi, szuka tych świętych. Oni mówią, świętych? Nie ma tu świętych. Mówi, my tylko rybacy tu jesteśmy. Mówi, a jak tu się znaleźliście? Mówi, 20, 30 lat temu była burza i obiecaliśmy Bogu, że jak przetrwamy tą burzę na tym jeziorze, to my tu zostaniemy i będziemy służyć. Będziemy się modlić i służyć Bogu. No dobrze. I śmieszna sytuacja, on mówi, no to pomódlmy się. A on mówi, my się nie umiemy modlić. Nas nikt nigdy nie uczył. My nie wiemy, jak się modlić. My mamy tylko jedną modlitwę. Mamy swoją, którą wymyśliliśmy. I ten mówi, no to powiedzcie ją. A on mówi, my wiemy, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn Boży i Bóg Duch Święty. I my taką modlitwę wymyśliliśmy. Was troje, nas troje, pobłogosław Panie nas. I tak się modlili. Nie, dokładnie to jest, Panie, pomiłuj nas. Ich troje, nas troje, pomiłuj, Panie, nas. A mówi, nie, to nie dobra modlitwa. Wy się tak módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Mówi, my nie umiemy czytać. My alfabetu nie znamy. No to my was nauczymy na pamięć. No i uczyli, uczyli. No i odpłynęli ci, zostali na tej wyspie. No i za jakąś chwilę jest pokazane, że ten nauczyciel płyną tą łodzią. No i patrzą, patrzy. A tam biegnie trzech po jeziorze, po wodzie biegnie i mówi do nich, kapłanie, ojcze, ojcze, my zabudzieli modlitwy, my zapomnieli modlitwy, co tam było po święcie imię twoje? Nie, oni się tak patrzą i on mówi, 50 lat w kapłaństwie, wszystkie modlitwy znam, Boga znam, ale po jeziorze chodzić nie potrafię. I czasem sobie myślę, że bardziej taka prosta modlitwa, taka zwykła, mówię, musi to być, to jest takie śmieszne trochę. No ja to umieściłem i od razu tam dostałem łomotów od tych tak zwanych najlepiej znających słowo. Ja to umieściłem ze względu na to, że dotknęło mnie w takim stopniu, że prosta modlitwa czasami, prosta rzecz. Nie? To był tylko film, jakaś może parafraza nawet, ale ciekawa dla mnie była, taka obrazowa. Krótka, zwykła modlitwa, was troje, nas troje, pomiłuj Panie nas. I może czasem wystarczyłoby. No ciekawe to było. Więc Biblia nam pokazuje, że będą fałszywi prorocy, będą fałszywi nauczyciele, będą fałszywe znaki, będą fałszywe cuda, ale Biblia nigdzie nie mówi, że nie będzie prawdziwy. Biblia nas uczy, żebyśmy byli mądrzy, nie dali się zwieść, nie dali się okłamać, nie dali się oszukać, byli wyczuleni, że one będą się nasilać w dniach ostatecznych i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie znaczy, że Bóg nie będzie działał też pośród ludu swego. Że Bóg nie będzie czynił niesamowitych rzeczy pośród ludu swego. Więc możemy tego doświadczać, możemy to widzieć. I chciałbym teraz, żebyśmy właśnie przeszli do tych trochę doznań. Prawdziwe Boże doznania nie są niczym innym, jak tylko urzeczywistnieniem tego, o czym mówi Biblia. I chciałbym powiedzieć taką ciekawą sytuację ostatnio. Stałem w Lubawie z książkami i rozdawałem książki, przychodzili ludzie, głosili Ewangelię. Podeszła do mnie kobieta z małym dzieckiem. Oni ich znam, bo oni tam też handlują trochę, ich rodzina handluje na rynku i tak dalej. I podeszła do mnie, zaczęliśmy rozmawiać. To było jeszcze tak latem, tak jeszcze, no już było takim, no już po lecie było, to był wrzesień, październik, ale trzeba w krótkim rękawku. I miała, słuchajcie, wszędzie takie plamy. Wyglądało to naprawdę obrzydliwie. Ja nie wiem, nie jestem lekarzem, nie znam się, ale ładnie to nie wyglądało. Więc zapytałem się jej, co jej jest. Ona mówi, że nie wie. Że chodzi od lekarza do lekarza, że nikt nie potrafi jej pomóc, że dałem jakieś tabletki, ale to jej nic nie pomaga. No i ja tak wypaliłem, mówię, Jezus ci może pomóc. Może chcesz, żeby się o ciebie pomodlić. Ona mówi, no pomóc się o mnie. Ona tak samo wierzyła, jak i ja. Żeby nie było, nie? Ale postanowiłem zrobić to, co mówi Biblia. Pomodlić się o nią. Pomodliłem się o nią i ona poszła w swoją stronę, ja zostałem. Nie widziałem się z nią miesiąc. I tak dalej. Później po miesiącu ona przyszła znowu i rozmawia ze mną, jakby nigdy nic. Ja w ogóle nawet czasem zapominam, że się kogoś modlę. Na przykład mówi, wtedy, jak się o mnie pomodliłeś, wróciłam do domu i wszystkie plamy mi zniknęły. Nie została mi ani jedna plamka. Zbiegła się cała moja rodzina i się pytała, co się stało. Mówi, u dwóch lekarzy byłam. Chodziłam i nikt nie mógł mi pomóc. Moja rodzina się zbiegła, mówi, spotkałam jakiegoś uzdrowiciela w Lubawie. Mówi, i się o mnie pomodlił. Ale tak rozumieją ludzie. Nie? Tak rozumieją po prostu ludzie. Że oni nie rozumieją, nie znają, nie ma poznania. I mówi, pomodlił się o mnie i babcia mówi jej, mówi, wiesz co, to przywieź go do mnie, bo mnie kolana bolą. Ale co ciekawe, to, co dokonało się u nich w domu, sprawiło, że zebrali całą swoją rodzinę i zaprosili nas do siebie. Pojechaliśmy z moją żoną do nich, było ponad 12 osób, babcia, rodzice, rodzeństwo, dzieci. Powiedzieli, chcemy posłuchać Ewangelii. Czy to wygląda jak to, co jest w Piśmie Świętym? To tak to wyglądało właśnie w Biblii. Tak by się stało. Czy ktoś miałby odwagę powiedzieć, że to było od diabła, że to zrobił diabeł? Że to nie Duch Święty, że to nie Bóg, ja bym nie miał. Nawet gdyby to nie była moja historia, nawet gdybym ja tego nie doświadczył, to bym nie miał. Bo nie mam żadnych podstaw, nie uważam, że to nie był Bóg. To było takie doznanie jak biblijne. Okazało się, że jeszcze ojciec ich tam czyta Biblię, szuka Boga, zaczął się modlić i chciał spotkać ludzi, którzy by mu trochę rzeczy wyjaśnili, bo on nie rozumie. Więc mamy teraz tam stały kontakt z nimi, odwiedzamy ich, jeździmy do nich i chcemy ich przyprowadzić do Jezusa. Więc teraz u nich pojawia się poznanie. Było doznanie, doświadczyli czegoś, coś Bóg zrobił, a teraz robi się u nich poznanie. On ma jakieś swoje nauki, przychodzą te świadkowie Jehowy do nich, więc pytają się, wyjaśniamy i tak dalej. Więc widzimy, że to poznanie i doznanie musi być razem. Widzimy też w Ewangeliach albo w Dziejach Apostolskich, że apostołowie, gdy przychodzili, opowiadali, jakie wspaniałe rzeczy Bóg uczynił. Mówi tak, a gdy tam przybyli, zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi, jak poganom drzwi wiary otworzył. To jest w Dziejach Apostolskich 14:27. Później w 15:4. Większość nawróconych osób są to osoby, które w jakiś sposób doświadczyły Boga. I mamy dwa wersety. Gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów starszych, powiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg. I tak dalej. Zobaczmy, że większość osób nawróconych to są osoby, które doświadczyły Boga, które przeżyły, co jest Bogiem, które tak jak ja po prostu dotknięte zostały Bogiem. Nie potrafiły wiele rzeczy wyjaśnić, nie potrafiły powiedzieć wszystkiego, ale potrafiły powiedzieć swoje świadectwo. I tego właśnie czasami nam potrzeba, że to doświadczenie pojawia się w naszym życiu i powinniśmy mieć. Jednym, moim zdaniem, jednym z głównych programów nabożeństwa czy spotkania chrześcijańskiego, oprócz Słowa Bożego i modlitwy, powinny być świadectwa. Bo to pokazuje, czy Bóg działa w naszym życiu. Bo tak naprawdę, zobaczcie, nawet kiedy głoszę Ewangelię i rozmawiam z ludźmi, o nich nie interesuje predestynacja. Kogo to interesuje na ulicy? Nikogo. Trójjedność Boga. Tego im nie mówisz w ogóle. One się interesuje, czy Bóg może zmienić ich sytuację. Czy Bóg może ich uratować, czy Bóg może im pomóc. Oni nawet czasem nieświadomie przychodzą, nie interesując się Bogiem. Oni przychodzą po pomoc jakąś. Wielu, którzy do Jezusa przychodzili, przychodzili po prostu po pomoc. Żeby być uzdrowionym, żeby nie być dłużej chorym. Tak? Żeby ich nakarmił. Żeby, zobaczcie, nawet przychodzili, żeby Jezus rozwiązał problemy rodzinne, spadkowe. A Jezus mówi, ja się nie mieszam. Na ten grunt lepiej nie wchodzić. Taka jest prawda. Zobaczcie, że ludzie, którzy przychodzą, którym na ulicy głosić Ewangelię, u nich poznanie może być zero. Rzadko mi się zdarza, w tamtym roku powiedziałem kilkuset osobom Ewangelię. Albo o Bogu, tak twarzą w twarz. Nie tak, że tam stanąłem i powiedziałem. Po prostu przychodzili, rozmawiałem z nimi tu, tam. Rzadko się zdarza, że ktoś cokolwiek wie o Biblii i o Bogu. Nie ma tam żadnego poznania. Ale kiedy im proponuję modlitwę, kiedy rozmawiam z nimi i kiedy ta modlitwa ich dotyka, kiedy zaczynają płakać, tak jak jechaliśmy teraz w czwartek w waszą stronę, trochę drogą okrężną, ale w waszą stronę, zabraliśmy na stopa z moją żonką człowieka, lekko takiego wypitego, nie był pijany, ale był może po dwóch piwach, może po trzech, nie wiem ile potrafi wypić, więc trudno wskazać. A zaczęliśmy z nim rozmawiać, mówić mi o Bogu. Zaczął opowiadać, że rozwiódł się, że zaczął pić, że ma trudności, że szef, który jest świadkiem Jehowych, zmusza go do chodzenia, do zgromadzenia, jak nie, to go zwolnić może, czy coś, i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że po prostu ma trudne życie, że jest mu po prostu ciężko, że się źle czuje. No i tak mówi, że byśmy go odwieźli do domu. I z żoną pojechaliśmy go odwieźć, myślę, mieszka pewnie jakiś pijaczyna w jakiejś norze, w jakiejś dziurze tam, brud pewnie nieziemski. Zajeżdżamy na podwórko. Piękna willa, samochody, jakieś obory, jakieś produkcja, jakieś zwierzęta, coś tam miał, musiał mieć. Widać, że zamożny człowiek. Po prostu życie mu się załamało. Więc czy możemy się o Ciebie pomodlić? Kiedy zaczęliśmy się od niego modlić, zaczął płakać i mówi, że chciałbym się z Wami spotkać. Chciałbym, żebyście mnie odwiedzili i mi pomogli. Nie było miejsca podczas jechania na stopa mu zrobić wykładu teologicznego, jak się nawrócić, jak oddać życie Bogu. Nie? Za krótki moment to był. Więc on po prostu podczas modlitwy doświadczył po prostu jakiegoś, czegoś doświadczył i chciał tego poznać. Pewnego razu, jeszcze jedna historia, pewnego razu ogłosiłem Ewangelię, powiedziałem człowiekowi świadectwo i on przychodzi do mnie na drugi dzień, bo w drugi dzień w tym samym miejscu byłem, mówi tak, chcę żyć tak jak ty, co mam zrobić? Ja mu robię teologiczny wykład na temat nowego narodzenia. I kiedy już doszedłem do połowy, on tak się patrzy, wiesz co, ja nic nie rozumiem. Ja sobie myślałem, ja też nie chyba. Nie? I mówię, a mogę się o ciebie pomodlić? On mówi, no, zacząłem się o niego modlić, zaczął płakać, zaczął wyznawać swoje grzechy, zaczął mówić, jak mu jest ciężko. Więc przyszło tam doświadczenie. Nie był czas jeszcze na mówienie mu wszystkiego i tak dalej. Więc mam jeszcze takie, może dwa świadectwa ciekawe wam powiem, których sam doświadczyłem. Może wam opowiadałem, może nie, nie pamiętam. Pewnego razu wziąłem kobietę na stopa. No i zawsze biorę z jedną myślą, żeby powiedzieć Ewangelię. I zacząłem mówić jej o Bogu, o tym, że powinna pokutować ze swoich grzechów, ale ona, jak to większość Polaków, ja nie mam grzechów. Se myślę, to ci chyba Maria. Mówię, co ja mam zrobić? No i zachodzę ją z tej strony, i z tamtej strony, i z każdej strony ją zachodzę, żeby jej powiedzieć, że ma grzechy, i 10 przykazań używam, i tego używam, i tamtego. Nic nie działa, słuchajcie, nic kompletnie. I w końcu się modlę, Boże, Duchu Święty, jak Ty nie przyjdziesz i nie dasz mi jakiegoś słowa, coś nie powiesz do mnie, co może ją dotknąć, to ja już nie mam siły. I nagle przychodzi mi myśl, od razu po modlitwie, od Ducha Świętego, i pytam się jej, przepraszam, a kłamie Pani? Ona mówi, no kłamie. A mówię, widzi Pani, a Jezus powiedział, że ojcem kłamstwa diabeł. Mówię, a ci, którzy są kłamą, są dziećmi diabła. I Pani mówi, nie ma grzechów, jak Pani jest córką szatana? Co byście zrobili w takim momencie? Nie? Kto by się odważył w ogóle coś takiego powiedzieć? Wiecie, co stało? Pękła, rozpłakała się, mówi, Panie, mam tyle grzechów, że żyć mi się nie chce. Ja o śmierci myślę, a nie o życiu. Ja już nie mam siły w ogóle żyć, wie Pan o tym? Mówi, czy jest coś, co może mi pomóc? I to było dla mnie ciekawe, że posłuchałem Ducha Świętego. Ktoś powiedział, Duch Święty do Ciebie mówi? Tak, przemówił do mnie. I to ją dotknęło. I kiedy ją odwiozłem do domu, dałem jej Nowy Testament, zajechałem, okazało się, że tam na wsi, w której mieszkała, była rodzina wierząca. Pojechałem do tej rodziny wierzącej i mówię, słuchaj, Ewelina, wiozłem Twoją sąsiadkę, głosimy Ewangelię. Ona mówi, którą? Ja mówię, no tą i tą. Ty wiesz, jak ona kłamie. pożycza od wszystkich pieniądze, nie oddaje. Po prostu nie ufa jej na żadne słowo, bo to jest kłamczucha straszna. Znacie, że Bóg potrafi dotrzeć do człowieka. My nie. Pewnego razu też będzie z autostopem, ale było odwrotnie, to ja byłem autostopowiczem, nie miałem samochodu. Zabrała mnie kobieta na stopa i chciała mi powiedzieć Ewangelię. Szukałem jakiejś podstawy, żeby zacząć rozmowę, więc najlepszą z jednych postaw jest polityka. Musimy się nauczyć z każdego tematu przechodzić na Ewangelię. To jest łaska Boża, ale nauczyć się z każdego, najgłupszego nawet. No i zacząłem o polityce i ona już tak się rozkręciła, zaczęła narzekać. To już będzie wiele lat temu narzekać. Nie było jeszcze tej partii, która jest teraz. I nie było tamtej, która była ostatnio. Więc narzekała jeszcze na inną partię. I narzeka, i narzeka. I tak w końcu dała mi dojść do głosu. I mówię, wie pani, ja to nie wierzę w żaden dobry rząd, ani sprawiedliwy sąd, ani uczciwą policję. Wierzę w Syna Bożego. Jakiemu powierzam moje życie, to się nie martwię. Kto będzie rządził, co będzie, bo wiem, że jestem w opiece Boga. On mówi, wie pan, ja też tak uważam. I mówi do mnie tak. Nagle, wie pan co? Dzisiaj rano wychodziłam z domu i pomodliłam się tak. Boże, jadę załatwić bardzo trudną sprawę do urzędu skarbowego. Boję się strasznie. Jak miałbyś jakiegoś anioła, jakbyś mógł kogoś posłać, jakbyś miał kogoś takiego, kto by mnie pocieszył, kto by mnie zachęcił, kto by mi dodał otuchy, to proszę, postaw go na mojej drodze. Wie pan, ja w życiu nie wzięłam nikogo na stopa. I nie wiedziałam do tej pory, że mam mężczyznę w samochodzie. Dopiero mi się teraz oczy otworzyły, że ktoś jest w tym samochodzie. Zacząłem się o nią modlić. Zaczęła ta kobieta bardzo płakać. I kiedy skończyliśmy, kiedy ja dojechałem do Malborka, mówię, wie pan, niech się dzieje, co się chce. Ja wiem jedno, Bóg mnie widzi. Bóg jest ze mną. I na pewno mi pomoże. Oczywiście znaleźliby się osoby, którzy by powiedzieli, skrytykowali, ocenili, może to niewłaściwie. Ja się w to nie wdaję. Wiem jedno, kobieta poczuła się zachęcona, podniesiona, podźwignięta. Moją winą było i moim błędem było, że w wielu tych przypadkach nie nawiązywałem kontaktów. Zadowalałem się tylko, że się wydarzyło. Ale nie brałem numeru telefonu, nie zachęcałem do pójścia do kościoła, nie proponowałem studium jakiegoś biblijnego, dalszej modlitwy, dalszego spotkania. To był mój błąd, ja się tego przyznaję. Po prostu nie umiałem tego. Nikt mi o tym w ogóle nie powiedział, że ja mam tak robić. Ja czytałem, że ja mam Ewangelię głosić, a nie, że ja mam ludzi gdzieś zaprowadzać. I ja tego nie robiłem. Ale to są przypadki, których ja doświadczyłem. I o, może jeszcze jedno mam tutaj, takie świeże dosyć. Niedawno jeżdżę po różnych społecznościach, więc jestem też w jakiejś społeczności, gdzie ciągle się mówi o grzechu. Tam się mało mówi w ogóle o łasce, o zbawieniu, o miłości, to tam tak, wiecie, nie wspomina się. Ostatnio jak byłem, były 3 dni, były 14 kazań, 14 o grzechu. No, mówię w końcu, chyba już rozumiem w końcu. Aż tyle potrzebowałem, ale zrozumiałem. No i ten mój brat tam chodzi do tej społeczności, ten mój przyjaciel, to mi bardzo bliski człowiek. I ostatnio tak modliłem się, myślałem o nim i ciągle chodziło do mnie, zadzwoń mu i powiedz mu o łasce. Powiedz mu o łasce. I dzwonię do niego, mówię, słuchaj Gabriel, tak wiesz co, myślę o tobie, ciągle do mną chodzi słowo, żebyś pamiętał, że łaska może tylko cię uratować, że łaska może cię zbawić i ci pomóc. I on się rozpłakał. I mówi, cały czas o tym myślę. Cały czas w Biblii to widzę, że łaska. I mówi, teraz wiem, że Bóg chce coś do mnie powiedzieć. Mówi, że Bóg mnie doświadcza, że mówi mi, żebym zaufał Jego łasce. Że nie polegał na swoich uczynkach, na swoich wysiłkach, nie próbował na siłę zmienić swojego życia, ale bym zaufał Bogu, że jest łaskawy i że mi pomoże. To są takie, to są właśnie te doznania. Czy w waszej ocenie, jako Kościoła, jako ludzi, którzy wierzący jesteście, czy widzicie tutaj jakąś herezję? Czy widzicie tu jakąś po prostu niezgodność ze Słowem Bożym? Właśnie o to chodzi, że jedno i drugie musi iść w parze. Że kiedy mamy poznanie, musi być w tym doznanie. Kiedy mamy doznanie, rozpatrujemy je przez poznanie. Że kiedy doświadczam, różne rzeczy mi się przydarzały w życiu. I niektóre uważam, że były od diabła. Że próbował zwieść. Czy jakiś czasami sen, czy jakieś inne rzeczy. I tak dalej. Więc musi w naszym życiu być to poznanie. Działanie Ducha Świętego u prawdziwych chrześcijan to uważam, że to jest codzienność. W każdym etapie. Czasami może nie być tego bardzo mocno widać. Możesz ty tego nie widzieć, ale ktoś to może zobaczyć albo ktoś może tego doświadczyć. Ktoś może to przeżyć. Czasami coś zrobisz. Pewnego razu byłem w Grudziądzu, głosiliśmy Ewangelię na ulicy, przez cały tydzień śpiewaliśmy. I jak to było w zwyczaju, pojechaliśmy do innego miasta i w innym głosiliśmy. I za rok przyjechaliśmy do tego samego miasta, w to samo praktycznie miejsce i znowu tam głosiliśmy. I podeszła do mnie kobieta i mówi, kiedy rok temu tu byliście, ja przechodziłam. Usłyszałam, jak śpiewacie i jak mówicie świadectwa. I ja się nawróciłam. Jestem w kościele. Później szukałam kościoła. Mówi, nie miałam tam być. Więc w naszym życiu jakby czasami nawet nie wiemy, że jeżeli coś zrobiliśmy, o czym mówi Słowo Boże, że to zadziałało. Ale one zadziałać może w życiu tych ludzi. Myślę, że poznanie bez doznania jest jak ptak bez skrzydeł. Nigdzie nie poleci. Nikogo to nie porywa. Nikogo to nie dotyka szczególnie. To jest tylko wiedza. Oczywiście my, Europejczycy, kładziemy ogromny nacisk na wiedzę. Ale kiedy pojadę na przykład, byłem w Rumunii i głosiłem Ewangelię, rozmawiałem z ludźmi, to jak powiedziałem im, że tak jest w Biblii, to tak jest. Tam pójdziesz do cygana i mówisz, tu jest napisane, mówi, to tak jest, to tak się módl, to tak zrób. My będziemy rozkminiać, będziemy zaraz roztrząsać, będziemy zastanawiać się, a czy na pewno, a czy naprawdę i tak dalej. I zaraz będą wątpliwości. I zaraz rozbujamy dyskusję. I zaraz będziemy oceniać to w różne sposoby. Ale taka jest mentalność białego człowieka, Europejczyka. Stawiamy na mądrość, na wykształcenie, na wiedzę. Ona czasem bierze naprawdę górę nad tym, co by chciał zrobić Duch Święty w nas. Zobaczcie, że kiedy Jezus uczył, była różnica między tymi, którzy uczyli, między Nim. Jaka to była różnica? Pamiętacie? Właśnie. Ona była zauważalna dla zwykłych słuchaczy. Oni dostrzegali w Nim czegoś, czego nie dostrzegali wśród faryzeuszy, nauczycieli Pisma Świętego. Choć nauczali, może nawet tego samego mogli nauczać. Nauczali o Bogu. On mówi, on naucza jako moc mający, nie jak uczeni w Piśmie. Że to była ta różnica. Było można ją łatwo dostrzec. Ale kiedy spotkasz człowieka, który będzie mówił ciągle o doznaniach, zapytaj się go o poznanie. Skąd wie, że to, co mówi, jest prawdą? Ostatnio mieliśmy z moją żonką odwiedziny u jej rodziny. Jej kuzyn, jego żona są szczerzy. Szukają Boga. Jest w odnowie w Duchu Świętym. Pragnie Boga. I zaczęła mówić o doznaniach. Jakimś tam odpocznieniu w Duchu Świętym. I tam różne. I zaczęła to opowiadać, to, jak to wygląda. Ja to zawsze jestem taki dociekliwy. Ja się pytam, jak to tam wygląda u was? Jak to wy to robicie? Powiedz mi. Czasami niektórzy tak się dziwnie na mnie patrzą. Ale ja chcę wiedzieć. Ja zaczęła mi opowiadać. Ja się pytam, a skąd wiesz, że to Bóg? No mówi, bo ja się tak fajnie czuję. Ja mówię, a czytasz Biblię? Ona nie. No i właśnie, to jest ten problem. Skąd będę wiedział, że to poznanie jest prawdziwe? To doznanie jest prawdziwe. No tylko przez poznanie. Więc jedno i drugie w naszym życiu musi być w tym samym miejscu. Nie możemy tego rozdzielać. Nie możemy czegoś negować. Nie możemy po prostu odrzucać czasami. Powinniśmy sprawdzić, zbadać, zaufać i być dojrzały. Jedną rzeczą myślę, że obydwie rzeczy wynikają ze strachu. Boimy się po prostu. Ale dojrzały chrześcijanin, człowiek, który zna Słowo Boże, który chce się kierować Bogiem, który chce żyć Słowem Bożym, będzie naprawdę miał poznanie właściwe. Może to nawet zrobić niewłaściwie. Kiedy się nawróciłem, przyszedł do mnie człowiek i mówił mi tak. W niebo wstąpienie Marii to w Biblii jest. Ja mówię, chwała Bogu. A co? A co, nie wolno mi? Pewnie, że mi wolno, bo ja nie wiedziałem. Nikt mi nie powiedział. Ja byłem całe życie katolikiem. Ja wierzyłem w to. Ja nie czytałem nigdy Biblii. On mi to powiedział. Kiedy ja mogę wiedzieć, że tego tam nie ma? Wziąłem, później sobie myślę, ktoś mówi, ale tego tam nie ma. Druga osoba. No ja mówię, to ciekawe. Więc wziąłem Nowy Testament, przeczytałem go 6 razy. Mówię, faktycznie nie ma. Dopiero za 6 zauważyłem, że nie ma. Szukałem, patrzyłem, zaglądałem. Mówię, może pominąłem, może nie widziałem, może się pomyliłem. Nie ma. Bo nie było. Jeden z takich bardzo znanych pastorów w Polsce, nie będę podawał jego nazwiska, może kiedyś usłyszycie w jego kazaniu, przychodzi do swojego pastora i mówi tak, pastorze, ja jednego wersetu w Biblii nie mogę znaleźć. On mówi, jakiego nie możesz znaleźć? Mówi, jak Pan Jezus zawraca Piotra do Rzymu. A on mówi, bracie, to w Powadzic było. Nie, mówi, ale skąd ja mogłem to wiedzieć, jak ja Biblii nie znałem, mówi. No właśnie, ze słyszenia, z posłuchu jakiegoś i tak dalej. Więc chciałbym, żebyśmy bracia byli dojrzali w tym, żeby być i mieć właściwe poznanie i właściwe doznanie. To doznanie bez poznania prawdziwie może być tą tandetną imitacją, podróbką diabła. I wielu się daje się na to nabrać. Bo siedzenie przy Słowie Bożym, spędzanie czasu ze Słowem Bożym. Powiem wam coś na koniec. Bym prosił, jak nagracie, żeby to później wykasować. Kiedy się nawróciłem, nie chciałbym, żeby tam wszyscy o tym wiedzieli, ale kiedy się nawróciłem, czułem się oszukany. Kto z was, kto się nawrócił, czuł się oszukany? Chodziłeś do jakiegoś kościoła, robiłeś to, co mówili i nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest prawdą. 20 ponad lat tkwiłem w tym, w czym nie było prawdą. I kiedy się nawróciłem i kiedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, zrodziło się we mnie takie ogromne pragnienie poznać Biblię. Czytać Biblię. Akurat ją czytam 50 raz. Zawsze tylko od początku do końca. Nie czytam na wyrywki, nie czytam tych samych sobie ciągle wersetów, które tylko lubię, ale od początku do końca, bo chciałem właśnie wiedzieć, czy w to, co będę potem wierzył, będzie prawdą. Czy na pewno w to, co mi powiedzą w kościele, do którego pójdę, będzie prawdą. Czy to, czego doświadczę, co przeżyję z Bogiem, będzie prawdą. Bo czułem się oszukany i sobie pomyślałem, Boże, nie chcę więcej być oszukany. Nie chcę, żeby mnie ktokolwiek jeszcze kiedykolwiek oszukał, albo żebym ja się dał oszukać. I to zrodziło w moim pragnieniu tak czytać Biblię. I dzisiaj, kiedy pojawiają się różne rzeczy, albo widzę różne rzeczy, bardzo łatwo je rozpoznać i ocenić. Naprawdę. Takie, niektóre są takie bardzo oczywiste. Niektóre może trudniejsze, ale można to ocenić, można to osądzić i można sprawdzić, czy to jest Bóg. Więc, moi kochani, życzę wam i temu Kościołowi, żebyście byli pełni poznania i doznania. Żeby Bóg pośród was dokonywał rzeczy, o których inni będą marzyć. I żebyście mieli wiedzę, której inni będą pragnąć. I żebyście doświadczali każdego dnia Boga. Amen.